Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry. O, słyszycie państwo? To już nasi goście coś mówią. Dzień dobry, mówi Agnieszka Michajłow, a w studiu Jolanta Banach, Nowa Lewica, Radna Gdańska, Wszystko dla Gdańska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, w piękny poranek.
Patryk Gabriel, poseł Koalicji Obywatelskiej w studiu. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
A niestety... Ale cieszymy się, że jest z nami, mam nadzieję. Na łączach Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie doktor. Dziękuję, bo już szło w kierunku, że niestety jest z nami, ale...
Nie. Na szczęście jest z nami, ale trochę oczywiście cierpimy z tego powodu, że pana tu nie ma, ale pan mi dzisiaj powiedział, że pan tak jak pilnie został wezwany. A cóż to za pilne okoliczności wezwały pana do stolicy?
Oczywiście nie mogę powiedzieć, ale bardzo ważne. Bardzo ważne spotkanie, o tak powiem.
Czy to ma coś wspólnego z wyborami na Węgrzech?
Nie.
Dobrze, to, ale jednak zacznijmy od tych wyborów na Węgrzech. Ja nie wiem, czy ja dobrze wymawiam, bo słuchajcie, to język nie jest prosty. Peter Madziar i jego Tisza wygrała wybory na Węgrzech. To wszystko na to wskazuje. Co prawda nie ma jeszcze tych wyników spoza Węgier, ale to będzie jeszcze trochę trwało. Chciałam was zapytać, zaskoczeni, niezaskoczeni? Bo chyba kto zadowolony, kto niezadowolony, to wydaje mi się, że wiem, ale tak też możemy. Może od Marcina Horały zacznijmy.
Znaczy, jeżeli potwierdzą się doniesienia o skali tego zwycięstwa, no to to jest jednak lekko zaskakujące. Natomiast to, że...
Że większość konstytucyjna, tak?
Tak, bo to też są takie uroki ordynacji, którą, że tak powiem, ostatecznie na swoją zgubę Orban tak podkręcił, że no ktoś, kto wygrywa, dostaje bardzo dużą premię od pewnego momentu skali tego zwycięstwa. No bo mi tak wyglądało, że na dwoje babka wróżyła, że i tak może być, a tutaj to zwycięstwo jest takie bardzo jednoznaczne.
A czy to jest tak może, czy to nie świadczy o tym, że taka generalna uwaga i refleksja, że polityka i politycy się trochę odklejają od rzeczywistości czasami i że to, co, jak to wygląda medialnie, może w takiej przestrzeni też social mediów wcale nie takie jest jak w rzeczywistości?
To oczywiście, natomiast tu to akurat wyszło właśnie tak, jakby jesteśmy w podwójnym paradoksie, bo z tych social mediów i mediów tradycyjnych to właśnie wyglądało na wielkie zwycięstwo Tiszy i Madziara i bardziej taka sceptycyzm wobec tego, że to właśnie nie zawsze tak wygląda, jakby się wydawało, że wygląda. Kazał twierdzić, zakładać, że nie ma co przedwcześnie Viktora Orbana do grobu składać, bo on już parę razy w takich opresjach był. Już poprzednie wybory były takie, gdzie prawie do ostatniej chwili wszystkie ośrodki mówiły, że przegra zdecydowanie ze Zjednoczoną Listą Opozycji, a okazało się, że zdecydowanie wygrał. Więc tutaj już mówię, w podwójnym zapętleniu ten sceptycyzm tym razem okazał się akurat błędny i faktycznie tak jak wyglądało, to tak się ostatecznie stało.
Patryk Gabriel, jak pan ocenia te wyniki? Co się wydarzyło na Węgrzech?
Ja się zgadzam z tym, że jest to jakiś paradoks rzeczywistości i to odklejenie... Zresztą nie tylko polityków, w ogóle rzeczywistość czasami mija się z tym, co widzimy w mediach, widzimy w social mediach, widzimy w różnych doniesieniach, spekulacjach, analizach i później okazuje się, że rzeczywistość zupełnie jest inna i tutaj mieliśmy do czynienia z takim właśnie dialektycznym procesem, w którym osoba, która na stałe powinna zniknąć z europejskiej polityki, mówiąc wprost, szkodnik i wielki przyjaciel Putina, robił wszystko niezgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej, zgodnie z naszą tradycją, żeby ułatwić sobie niesprawiedliwe zwycięstwa i kolejne razy mu się to udawało, ale tym razem okazało się, że bez względu na to, ile ktoś nakradnie i z kim się, z jakimi możnymi osobami na świecie, bo to jest w ogóle ciekawa sytuacja, to jest sytuacja, w której chyba pierwszy raz, jak ja przynajmniej obserwuję politykę międzynarodową, Rosjanie, konkretnie Putin, Ławrow i cała ta ferajna popierała ramię w ramię razem z magą amerykańską, z najpotężniejszymi politykami amerykańskimi. I to jest coś bardzo niebezpiecznego w takim sensie, gdyby miało się to powtarzać, ale okazało się jednocześnie, że bez względu na wszystko naród po prostu przemówił i obywatele w pewnym momencie powiedzieli dość i daj Boże, żeby ta większość konstytucyjna się utrzymała wynikająca z tych sondaży i czy z tych policzonych 99% głosów i żeby nowy węgierski rząd mógł wrócić na ścieżkę europejską, ponieważ jest bardzo, bardzo potrzebny, choćby dlatego, że dzisiaj największym wyzwaniem jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo opiera się o wsparcie walczącej z Rosjanami Ukrainy, a tutaj Orban jest niesławną postacią, ponieważ skutecznie blokował na zlecenie Ławrowa i Putina wszelkie radykalniejsze sposoby wspierania walczącej Ukrainy.
Jolanta Banach?
No rzeczywiście tutaj trzeba podzielić opinię, że największym zaskoczeniem, jeśli ono jest, dotyczy zakresu i skali tej wygranej. I być może rzeczywiście Orban wpadł tutaj we własną pułapkę, czyli krótko mówiąc ta ordynacja wyborcza, która przypomnijmy tak zwane głosy niewykorzystane z okręgów jednomandatowych, przerzuca na wybory, na listę proporcjonalną, okazała się bardzo premiująca dla TISY. Więc czasami rzeczywiście karma wraca, może po 16 latach, ale wraca. Natomiast przyczyną tego pospolitego ruszenia, bo tak czasami bywa, my też mamy w historii takie zrywy potężne, wielkich rzesz ludzi. Otóż to niezadowolenie, ono miało konkretne swoje uwarunkowania. Ja dawno nie byłam na Węgrzech, ale ci znajomi, którzy przez nie przejeżdżali, mówią, że stan infrastruktury, dróg, takie wizualne wrażenie dotyczące stanu szkół, szpitali, są tak dalece odbiegające od tego, do czego myśmy się już w Europie Środkowo-Wschodniej na niekorzyść przyzwyczaili, że to jest uderzające, że Rumunia, która była krajem biedniejszym, przystępując do Unii Europejskiej, rozwija się teraz w sposób bardziej dynamiczny, Bułgaria. Jest zamożniejsza, Bułgaria i tak dalej, i tak dalej. Więc niewątpliwie ta obserwacja Węgrów, że nie, oni się cofają, w różnych sensach się cofają. Proszę sobie wyobrazić, że młodzież węgierska nie korzystała z Erasmusa dlatego, iż kontrolę nad uczelniami sprawowały fundacje Orbana, obstawione przez polityków i komisja w 2022 z powodów antykorupcyjnych musiała wstrzymać tę wymianę. Mało tego, no, proszę zauważyć, że oprócz przyczyn ekonomicznych ludzie krzyczeli na ulicach, ruscy do domu. Czyli
to jest niesamowite, ten, prawda, że znowu tak krzyczeli.
Ja państwu powiem tak. Na miesiąc przed obchodami 68. rocznicy 56. roku na Węgrzech doradca Orbana, nomen omen Balas Orban, dyrektor polityczny w jego kancelarii, powiedział tak, że gdyby Rosjanie nas napadli, to na pewno byśmy się zachowali inaczej niż Ukraina, a Zełenskiego nazwał nieodpowiedzialnym. No Imre Nagy się w grobie przewraca. To jest pamięć traumy węgierskiej i jeżeli facet idzie już tak na bezczela w prorosyjskość, to też to ma swoje przyczyny, jeśli chodzi o ten powszechny bunt, bo to był rodzaj buntu i sprzeciwu.
Panie pośle, pytanie do pana posła Horały. Teraz poseł Horała. Czy pan, bo nie wyraził pan swojej takiej opinii, czy pan jest zadowolony, czy niezadowolony? Bo po wielu politykach Prawa i Sprawiedliwości, którzy się też mocno zaangażowali w tę kampanię, w poparcie, no słychać, że są bardzo niezadowoleni z tego. A pan jakby to ocenił?
Czy tak, po pierwsze to muszę delikatnie tutaj uzupełnić, może nie tyle prostować, co uzupełnić wiedzę, bo oczywiście to nie jest tak, że tam Peter Modziar to sobie tam taki oddolny obywatelski ruch wyrósł i jego z kolei nikt z zagranicy nie wspierał, bo oczywiście, że cała Bruksela, Soros i tak dalej z kolei ładowała w niego, a wcześniej w opozycję antyorbanowską solidne pieniądze, bo jakby obraz, w którym jest zły Orban wspierany z zagranicy, prawda, finansowany i tak dalej i takie niewinne religie, prawda, opozycyjne, to jest tak samo jak na przykład pani Angela Merkel swego czasu
nie z tym jest mordercą,
a biznesy, a któryś z Polaków mówił, że to jest błogosławieństwo dla Europy, taka polityka.
Dobra, ale już bez tych odniesień historycznych. Rozmawiajmy o tym, co tu i teraz.
No i przede wszystkim to, że sam Modziar to jest krew z krwi Fideszu, ekipy Orbana, tylko po prostu miał taką bardzo no, widowiskowy rozwód z polityczką partii Orbana. To było małżeństwo z oskarżeniami wzajemnymi o przemoc, próby gwałtu i tak dalej. I od tego prywatnego rozstania gość z twardego jądra Fideszu zaczął robić za opozycję, więc to jakby miejmy tą świadomość. Teraz co do wyniku? On mnie ja nie przeżywam go jakoś szczególnie intensywnie, ale delikatnie on mnie martwi, dlatego że Węgry przy wszystkich wadach Orbana, przy tym zdecydowanie za bardzo prorosyjskim jego stanowisku, które oceniam ich to znacznie negatywnie. Nie mam z tym problemu, żeby to mówić i mówiłem wielokrotnie w ogóle nasze środowisko polityczne.
No ale jak można tak jednak oddzielać to? Ja tego do końca nie rozumiem. No, znaczy, jeśli uznajemy Rosję za swojego głównego wroga, Rosję, która prowadzi wojnę z Ukrainą, za naszą granicę, to jak to można tak mentalnie oddzielić to myślenie?
Proszę słuchać, panie redaktor.
Jeżeli ktoś ma... stawia na przykład, nie wiem, tych pięć zdań, to może w jednym mieć rację, a w drugim nie mieć racji, prawda? Jeżeli ktoś prowadzi politykę w różnych obszarach, no ja mogę powiedzieć, że w jakimś obszarze, nie wiem, z partią taką czy z inną się zgadzam, a w innym się nie zgadzam. To jest oczywista sprawa dla myślącego człowieka. No to nie jest tak, że skoro jesteśmy przeciw Putinowi, a jesteśmy, to musimy automatycznie akceptować wszystko inne, co mówią na przykład tacy, którzy skądinąd też są przeciw Putinowi.
Ale przyzna pan, że to jest ważny element w tej naszej polityce. To nie jest jakiś...
To jest skandaliczne, co pan mówi.
Element.
To jest skandaliczne.
Absolutnie.
Oczywiście. Nie, no to jest bardzo proste. No, ja tak jak mówię,
zbyt proste, no, prostackie.
Ale dajmy dokończyć panu... posłowi
Chorwa. To przepraszam, to czy w takim razie my, generalnie wspierając Ukrainę w wojnie z Rosją, jednocześnie jesteśmy w stanie dostrzec, że mamy pewne obszary, gdzie nasze interesy z Ukrainą są sprzeczne, czy nie? Czy teraz we wszystkim musimy Ukrainę wspierać?
Nie mówimy teraz o Ukrainie, tylko mówimy o zachowaniu polityków węgierskich, którzy donosili, panie ministrze, do Ławrowa informacje z posiedzeń gremiów europejskich. Mówimy o politykach, którzy meldowali się usłużnie i załatwiali geszefty dla oligarchów rosyjskich. Panie Boże. Mówimy również o tym, że różnica pomiędzy Angelą Merkel, którą można lubić i oceniać na różne sposoby, każdy ma do tego prawo, na tym polega wolność, jest taka, że ona nikogo nie morduje i nie bombarduje miast i wsi.
Proszę skończyć zdanie, teraz poseł Putin jako
morderca, no właśnie niestety tym przechodzi do historii. To jest absolutnie proste, natomiast nieprostackie.
Marcin Chorała,
proszę
teraz
nie wmawiać takich rzeczy
teraz Marcin
naszym słuchaczom.
Proszę się do tego odnieść.
Jeszcze raz, przez wiele lat Angela Merkel tego mordercę wspierała i pudrowała grubymi miliardami marek i uzależniała całą Europę energetycznie od Rosji i nikt, czy tam euro potem, czy dolarów, wszystko jedno.
No nie,
i
to
nikt
ma
nie miał pretensji do tego, że ktoś się z Angelą Merkel spotyka, a polski minister spraw zagranicznych nie musiał nic Ławrowowi donosić, bo urządził z Ławrowem odprawę dla polskich ambasadorów, polskiego korpusu dyplomatycznego. Więc naprawdę różnie to było.
W którym roku?
Siedział ciszej na państwa miejscu. Po napaści na Gruzję, panie pośle, i po katastrofie smoleńskiej.
Panie ministrze, proszę mnie nie uciszać. To nie te czasy,
teraz ja będę pana uciszał.
Pan redaktor ma prawo
uciszać. Teraz Jolanta Banach. Teraz... Dobrze, to jedno zdanie kończy Marcin Chorała.
Jedna była korzystna sprawa, że Orban był często jedyną po Brexicie z bliskich konserwatystów w strukturach Unii Europejskiej, jedynym politykiem ważnym w Europie, ponieważ niestety pani Meloni no, jest bankrutem, więc jak i zaciśnie obroże Europejski Bank Centralny, no to już nie ma pola manewru, który sprzeciwstawiał się tym bardzo niekorzystnym dla Polski tendencjom centralizacyjnym, tendencjom do łamania traktatów przez instytucje europejskie, do uzurpowania
sobie... Żerując ruską pożyczkę dla Le Pen,
pojedynczo.
Ja przypomnę, panie pośle, że Orban to był jedyny sojusznik Donalda Tuska, kiedy na Radzie Europejskiej głosował przeciw paktowi migracyjnemu.
Dobrze, ale...
W roku 2024, panie pośle.
Dobrze, teraz Jolanta Banach.
Otóż sromotna klęska Orbana, a tym samym sił go wspierających, powoduje, że Prawo i Sprawiedliwość opracowało taki absurdalny przekaz, który serwują już od paru dni, wedle to którego spotkania na szczeblu dyplomatycznym przed inwazją na Krym ze strony nie tylko władz Platformy Obywatelskiej, Angeli Merkel, ale także Zbigniewa Rała, który się spotykał z Ławrowem, przypomnijmy, i list Jarosława Kaczyńskiego do braci Moskali, były w tamtym okresie, czyli w innej rzeczywistości historycznej, czymś przecież normalnym. Nikt z tych dyplomatów, ani Rał, ani Kaczyński, ani Sikorski, nie mówili Putinowi jak Orban: jestem do dyspozycji i pomogę ci w każdy możliwy sposób. Dopóki nie było tej inwazji na Krym, cała Europa myślała, że się da jakoś ucywilizować stosunki z Rosją i skończmy już na tym, bo się niedobrze robi od absurdu i od tłumaczenia rzeczy oczywistych. Jeżeli natomiast chodzi o dwa inne mity czy stereotypy, które powtarza polska prawica, to trzeba je dokładnie wyjaśnić. Ten mit, że Soros finansuje Węgry, to samo Orban gadał, że Bruksela, że Berlin, no nie znajduje o tyle potwierdzenia w faktach, że przypomnijmy, pożyczkę od Putina brała Marine Le Pen. Mało tego, Orban udzielał jej też dofinansowania i teraz Madziar będzie go rozliczał z tego, bo nie wyobrażam sobie, żeby Węgry nie zapytały o to, dlaczego publiczne pieniądze szły na partyjną kasę. I jeszcze jedna rzecz, która wymaga jednak pewnej demistyfikacji. Otóż to nie jest tak, że mamy tu różnicę poglądów, wspieramy Orbana jako konserwatysty, ale nie podzielamy jego prorosyjskiej polityki. Chcę powiedzieć, że to nie jest różnica poglądów. Różnice poglądów z panem posłem Horałą, z całą partią konserwatywną, to ja mogę mieć co do tego, jaki na przykład wymiar podatków od osób fizycznych będziemy w kraju ustalać. Jak będziemy kształtować poszczególne polityki. Tu się możemy zgadzać, ale jak wchodzi w grę racja stanu Polski, interes i jego bezpieczeństwo, to co to jest za różnica poglądów? No jak można wspierać kogoś, kto zagraża tym interesom i polskiej racji stanu? A dlaczego? A dlatego, że mówiła o tym sama Marine Le Pen. Przecież na tym słynnym marszu patriotów na kilka dni przed wyborami w Budapeszcie Marine Le Pen powiedziała tak: jeżeli Orban i Fidesz wygrają, to otworzy drogę do tych tak zwanych suwerenistów, bo w 2027 roku będą w czterech krajach ważne wybory, czyli Włochy, Hiszpania, Francja i Polska, a to Marine Le Pen mówiła z kolei, będzie rzutowało na wybory do Europarlamentu, gdzie te populistyczne, prorosyjskie siły będą miały szansę na zwiększenie liczby posłów, czyli patrioci dla Europy i ci suwereniści. No, a dlaczego? No to też powiedziała Marine Le Pen. No wtedy będziemy przebudowywać Unię Europejską. Czyli krótko mówiąc, będziemy prorosyjscy, rozwalimy Unię Europejską i będzie fajnie. Dla nas to jest śmiertelne zagrożenie. Tu nie ma różnicy poglądów. Koniec, kropka. Tu jest polska racja stanu albo działanie na jej niekorzyść.
Dobrze, a co waszym zdaniem teraz zmieni się w tych stosunkach wewnątrzeuropejskich, w relacjach także Węgry, inne kraje Unii Europejskiej, może Węgry, gry Rosja, Patryk Gabriel?
No myślę, że zmiana będzie zasadnicza. Ja przypominam, że już od wybuchu wojny na Ukrainie, tej drugiej odsłony, minister spraw zagranicznych był 23 razy spotykał się z Ławrowem. Znaczy to jest absolutnie w głowie się nie mieści i to dobrze, żeby nasi słuchacze o tym wiedzieli, bo być może na co dzień się tym tak nie interesują. 23 razy nie było żadnego innego dyplomaty, polityka z krajów Unii Europejskiej, z którym tak często spotykaliby się Węgrzy. Znaczy, co się zmieni? Zmieni się, że minister spraw zagranicznych i z pewnością nie będzie jeździł po instrukcję na Kreml. To jest rzecz kolosalna. To jest rzecz, która zupełnie zmienia jakby wektor, w którym będą podążały Węgry. Natomiast jak to będzie wyglądało, to ja przestrzegam przed jakimś hura optymizmem. To nie będzie tak, że do wakacji nagle Węgry będą... Ja w przeciwieństwie do pani minister byłem ostatnio, przez ostatnie 2 lata 5 razy służbowo jako reprezentant Sejmu na Węgrzech i potwierdzam, że dzisiaj nie tylko to zapóźnienie gospodarcze, nie tylko to głosowanie portfelem, co jest truizmem, ale rzeczywiście ma miejsce we wszystkich wyborach w wolnych krajach, ale jeszcze na dodatek taka przyducha społeczna, ponieważ dziennikarz ostatnio, jak wracałem do domu, do Polski, to ja pytałem go, najpierw staraliśmy się powiedzieć, że jesteśmy parlamentarzystami z Polski i jakby wierzymy w wolność. I on się bał i mówił, że nie wiadomo, co teraz się stanie, czy Orban nie będzie chciał na przykład wyprowadzić wojska. Okazuje się, że chyba nie, bo pogratulował zwycięzcom, ale ten proces odbudowywania będzie jeszcze żmudniejszy niż ten, z którym mamy do czynienia w Polsce.
O, sytuacja gospodarcza nie jest tam ciekawa, to
no,
prawda.
I chcę powiedzieć, że Węgry już są w połowie wydatkowania budżetu na ten rok i być może okaże się, że już na samym wstępie nowy premier będzie musiał się mierzyć z największym w historii nowoczesnej tego państwa kryzysem gospodarczym i myślę, że dobre relacje...
Tym lepiej dla opozycji.
Nie, tym dobre relacje w Europie no, będą korzystne i jeżeli oni przedstawią, bo w Polsce to trwało... On już zapowiedział, że będzie respektował wyroki TSUE, dołączy się do prokuratury europejskiej, spełni te wszystkie
liczy
możliwe...
Liczy na pieniądze europejskie,
one
tak?
One zostaną odblokowane. Ja przypominam, że tam są duże pieniądze z tego KPO zablokowane dla Węgier, chociaż na przykład w przeciwieństwie do polskich, do PiS-u wprost i Konfederacji, to Węgrzy bardzo ochoczo wykorzystali pieniądze z programu SAFE.
Panie pośle, a pan na coś liczy, że mimo tych niekorzystnych wyników wyborów, z pana punktu widzenia, że to się, nie wiem, że ta sytuacja europejska, Węgier, może kwestia pożyczki dla Ukrainy może zostać odblokowana?
Tak, no, w tych obszarach niewątpliwie zmiana będzie na plus. Natomiast generalnie na dłuższą metę po prostu znaczenie Węgier bardzo zmaleje. Będzie takie mniej więcej jak tam Słowenii, Słowacji, małych krajów europejskich, które grzecznie idą na przodku, tak jak te wielkie kraje im każą. I tyle. Z punktu widzenia Polski w tym momencie dużo to nie zmienia, natomiast no oczywiście tego sojusznika w oporze wobec centralizacji Unii Europejskiej, wobec łamania traktatów nam w którymś momencie pewnie zabraknie, bo różnica tutaj nie chodzi o żadne spotkania, nie chodzi o żadne tam pilwanie się. Chodzi o to, że główny nurt europejski do roku... Właściwie 2022 próbował się lewarować na lepszych stosunkach z Rosją po to, żeby naruszać jedność atlantycką i być ważniejszy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. O to, że Niemcy budowały całą politykę energetyczną na uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu, co było dużo ważniejsze
niż... Jakaś historyczna audycja chyba.
Niż głos Orbana w jednej czy drugiej sprawie teraz obecnie. Ale tego głosu już nie będzie, także mówię, w obszarze kwestii ukraińsko-rosyjskich to będzie zmiana na dobre. W większości innych przypadków zmiana na złe.
Jolanta Banach?
No najpierw powiem tak, jak Orban uzależnił się od ropy rosyjskiej, to dobrze, ale jak Niemcy budowały Nord Stream 2, to źle. No i my już naprawdę pływamy, my już pływamy w obszarach absurdu. I jeżeli
ja
chodzi...
nic takiego nie powiedziałem. No,
a tak, ale nie, taka jest wasza, ale taka jest wasza linia interpretacyjna i popierania Orbana, bo nie mówiliście, że wam to przeszkadza. Nie jeździliście do Orbana i nie mówiliście, mówiliście przestań z tą ropą i uzależnieniem się od ropy rosyjskiej. Nie mówiliście o tym, że Chorwacja zaproponowała pomoc Węgrom, z których oni nie skorzystali. Już dajcie spokój. Teraz wracając do tego, co zmieni się w Europie i na Węgrzech. Niewątpliwie nie będzie blokowana pożyczka tak mniemam, dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro, a jest to ważne, ponieważ wojskowi i dyplomaci ukraińscy mówią, że gdzieś za miesiąc mogą skończyć się pieniądze na żołd, na przykład dla żołnierzy. To jest sytuacja, to trzeba powtarzać w nieskończoność, do której między innymi doprowadzał do Orban w kraju walczącym, w kraju pod ścianą, w kraju naszym frontowym, z powodu blokady tych środków mogło dojść do sytuacji, w której Ukraina traci zdolności obronne. Być może nie będą też blokowane środki refundacji dla nas, dla Polski, z wysokości 2 miliardów złotych.
Ach, to minister Sikorski zawsze to powtarza, tak, w każdej wypowiedzi, że Orban nam to blokował.
Nie no, to jest istotne. No, jak można, no, traktować Orbana jako swojego przyjaciela, a jednocześnie nie odcinać się od niego w sposób jednoznaczny w sytuacji, kiedy on rzeczywiście podejmował decyzje, które wprost zagrażały bezpieczeństwu Europy. Oczywiście TISA jest w bardzo trudnej sytuacji, bo jest w 100% niemal uzależniona od dostaw ropy rosyjskiej, czyli krótko mówiąc, Madżer musi tak lawirować i musi podejmować takie decyzje, żeby sobie zabezpieczyć również te dostawy, które notabene nie powodują, że paliwo na Węgrzech jest tańsze. Wprost przeciwnie, więc jak to Orban robił, tego ja doprawdy nie wiem. Tym niemniej mamy kurs proeuropejski, mamy odpowiedź na najważniejsze pytanie, mianowicie takie, że jednak nie powstaje wzmocniony front, który idzie na zderzenie z Unią Europejską, na zderzenie z jej jednością. Ja chcę na koniec powiedzieć rzecz, która się mało przebija do opinii publicznej, a powinna być codziennie powtarzana. Unia Europejska nie jest skarbonką. Nie ma wspólnoty gospodarczej bez wspólnoty politycznej. Jeszcze się taka wspólnota nie udała, więc jeżeli nie będziemy dbali o to, aby no, ta spójność europejska była, to proszę zapomnieć o jakichś korzyściach gospodarczych z tego tytułu.
Dobrze, i zmieńmy temat, idźmy dalej, bo chciałabym was jeszcze na pewno zapytać o ustawę o Związku Metropolitalnym dla województwa pomorskiego. To jest 10 lat starań pomorskich samorządowców. Kiedyś się już nie udało za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Teraz Rada Ministrów przyjęła projekt w tej sprawie. Trochę to trwało, ale jednak ustawa trafi do parlamentu. Chciałam zacząć od Marcina Horały. Jak wy będziecie głosować i na co liczycie? Czy to jest dobre rozwiązanie dla metropolii, czy nie?
Oczywiście, jak my będziemy głosować, czyli Klub Prawa i Sprawiedliwości, to absolutnie nie mam upoważnienia, żeby się wypowiadać. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, a treść ustawy, taka jaka ona ostatecznie będzie w Sejmie, czy ją przyjąć, czy odrzucić, no to jeszcze się różnie może potoczyć. Na razie mamy projekt na poziomie rządowym. Natomiast mogę się powiedzieć za siebie, to znaczy wiele aspektów wygląda obiecująco. Oczywiście diabeł jak zwykle w tych szczegółach, ale...
Co jest obiecujące?
No to, że wycofujemy się tak naprawdę tą ustawą z czegoś, co w całej Polsce jest problemem, czyli uwaga, nadmiernej decentralizacji decyzji w sprawie transportu publicznego i w sprawie zagospodarowania przestrzennego. To, że każda gmina jest właściwie absolutnie suwerenna w tym obszarze, co powoduje nieprawdopodobne problemy i no, często gminy są nawzajem w takim dylemacie więźnia klasycznym, że no, gdyby ktoś to uregulował na wyższym poziomie i każdy musiałby się tego słuchać, to wszyscy by na tym zyskali, ale skoro nie ma takiego, no to ja zagram optymalizując swój wynik, a jak każdy tak zagra, to wszyscy stracimy, bo jest rozlewanie się miast, bo jest chaotyczna zabudowa, bo jest brak komunikacji, brak infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. I to mi się podoba, jeżeli tam zwłaszcza w tym ostatecznym, że ja jeszcze nie wczytywałem się dokładnie w treść ustawy, ale czytałem tam założenia na stronie, taki komunikat na stronie kancelarii premiera, no to jeżeli to jest tak jak w komunikacie, to zawsze przy tej obecnej władzy trzeba zastrzec, to ja osobiście nie miałbym nic przeciwko. Podkreślam, mówię tu tylko za siebie osobiście, a nie za całą formację. W ogóle zobaczcie państwo, jeszcze jedno zdanie. Jaki problem wprowadziła reforma administracyjna z 97 roku, jaką odwróconą logikę, że im mniejszy ośrodek, tym bardziej powiązany ze swoim otoczeniem. Na przykład małe miasteczko jest w jednej gminie miejsko-wiejskiej z otaczającymi je terenami wiejskimi. Natomiast im większy ośrodek, a więc tym bardziej promieniujący na swoje otoczenie, tym bardziej powiązany funkcjonalnie, tym bardziej mający cały szereg wspólnych spraw, tym bardziej administracyjnie odcięty. No miasto na prawach powiatu to dopiero na poziomie województwa ma ten poziom administracji, z których go łączy w jakikolwiek sposób z gminami obwarzankowymi. I to jest ta logika, którą no, trochę bokiem, powiada. Ale może jednostkowo warto odwrócić przynajmniej w przypadku metropolii.
Patryk Gabriel z tego mniejszego miasta, trochę mniejszego.
Nie, no to jakieś są tutaj, sorry, ale no kompletna nieznajomość tematu samorządowego. Łączenie.
Obaj panowie łączenie, są z samorządu, przypominam, wywodzą się.
No, nie chciałbym tutaj porównywać swoich doświadczeń samorządowych do doświadczeń pana ministra. Ja jednak współdecydowałem, byłem w organie wykonawczym, a nie byłem radnym. Ale to jest nieistotne. Ale ma znaczenie dlatego, żeby rozumieć, czym jest samorząd. Otóż łączenie miast grodzkich z jakimiś gminami obwarzankowymi w kontekście ustawy metropolitalnej jest jakimś kolejną odsłoną absurdu, z którym dzisiaj mamy do czynienia w wykonaniu posła Horały. Otóż ustawa jest absolutnie realizacją naszych zobowiązań i jest zgodna z planem i zgodna z kalendarzem, jej przyjęcie zgodne z kalendarzem, nie ma ani dnia obsuwy. To jest pierwsza rzecz. Ona powoduje, że około 1,5 miliona mieszkańców Pomorza, skupionych w 61 gminach, będzie mogło cieszyć się skoordynowaną transportem. Tu strzał się udał ministrowi Horale. Wspólnym biletem, wspólnym subsydiowaniem tego transportu, bo to jest rzeczywiście wyzwanie dla nowoczesnego państwa, z którym nie wszystkie sobie radzą. Wreszcie to będzie około 500 milionów, bo część tam, połowa procenta PIT-u chyba...
5,75 udziału w dochodach dostaniemy metropolitalny.
To przeliczone jest na 500. Ja sobie wczoraj czy przedwczoraj zadzwoniłem do kolegów z jedynej polskiej metropolii w sensu stricte, w sensie formalnym i oni mówili, że rzeczywiście to działa, rzeczywiście to jest rzecz, która bardzo ułatwia mobilność wszystkim, którzy mieszkają w tym terenie. To jest oczywiście inny rodzaj metropolii niż ta śląska, ze względu choćby na strukturę naszego województwa, które jest większe, bardziej rozproszone, ale na pewno jest to rzecz, która powoduje, że pewne rzeczy, i to się dzieje już od wielu lat w województwie pomorskim, to są miejskie obszary funkcjonalne, to są zintegrowane inwestycje terytorialne, to są projekty, które są dodatkowo punktowane z poziomu dotacji unijnych, jeżeli one realizują interes kilku podmiotów i my to robimy w samorządach pomorskich od lat. Przykro mi, że tak wpływowy polityk PiS-u nie zauważył tego, ale miał prawo, był zajęty czym innym. Nie powinien w tym wypadku się na ten temat wypowiadać.
Panie pośle, Jolanta Banak, ten obszar, ta metropolia, tak,
Związek
Metropolitalny, tak w praktyce, to co on dla Kowalskiego z Gdańska, Gdyni, nie wiem, tam gmin pod dużymi miastami będzie oznaczał?
Będzie. I to jest to pytanie. To jest to pytanie w dziesiątkę, że tak powiem, dlatego, że ludzie muszą wiedzieć, co z tego będą mieli.
No
ale najpierw jakby chciałam...
Ten bilet.
Ale chciałam uporządkować dyskusję. Otóż ja się cieszę, że może będzie PiS głosowało za tą ustawą, dlatego, że w 2015 zarzucili
tak
tę robotę.
Rozpędzała.
Ale zarzucili tę robotę, co było niedobre. Oczywiście politycznie. Nie wydali rozporządzeń wykonawczych do tamtej ustawy z 2015, bo już bylibyśmy w innym momencie. I teraz tak, bardzo się zgadzam tu z ministrem Horałą, że na przykład taka rzecz jak integracja transportu, co to znaczy integracja transportu? To znaczy możliwy jeden operator, jeden organizator, wspólne zakupy i wspólne połączenia. Planowanie wspólnych połączeń. To jest niezmiernie ważne dla każdego mieszkańca regionu. I co on z tego będzie miał? Będzie miał komunikację, szybszy dojazd i większy dostęp do lekarzy, do placówek medycznych, to działa przeciw wykluczeniu. To po pierwsze. Po drugie, my mamy metropolię, tu poseł Gabriel ma rację, mamy ją praktycznie od 2011 roku, przypominam, pomysłodawcą był prezydent Paweł Adamowicz, on stworzył obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Mamy już bilet metropolitalny, mamy te zintegrowane inwestycje terytorialne, na które było dużo pieniędzy. Czym one są? One są takim sposobem na zarządzanie funduszami europejskimi, jakieś wspólne planowanie.
Tak jest.
Budżet to było w latach 2014-2022 miliardy, teraz 1,2 miliarda gdzieś. Ale chodzi o to, żeby to zarządzanie było sprytniejsze, żeby to zarządzanie było skuteczniejsze i szybsze. Temu służy Związek Metropolitalny i rację ma minister Horała, mówiąc o tym, że dodajemy jeszcze jedno zadanie, mianowicie jakąś próbę ujednolicenia planowania przestrzennego. To nie są twarde instrumenty, bo rzeczywiście nie można wchodzić tu zbyt głęboko, ingerując w plany zagospodarowania przestrzennego, ale na przykład...
Biorąc pod uwagę, że teraz wszystkie gminy tworzą plany ogólne.
Ale nie, ale metropolia będzie miała prawo opiniowania tych planów ogólnych, jeżeli chodzi o gminy. Będzie miała prawo też monitorowania, jak one wdrażają ogólne wytyczne całego województwa i całego obszaru. I to naprawdę są dobre zmiany. I jeszcze jedna zmiana, zupełnie innowacyjna, bo wracam do tego, że tej metropolii górnośląskiej nie wyszło to planowanie. Rzeczywiście gminy się przeciwstawiały, żeby jakoś je uporządkować w skali województwa, ale bardzo wyszła im komunikacja. I jeszcze jedna korzyść. W tej zmianie, czy w tej ustawie mamy prawo do dodatkowych pieniędzy wtedy, kiedy podmioty uczelniane działające na obszarze Związku Metropolitalnego stworzą coś w rodzaju federacji.
A my już to mamy.
W związku z tym będziemy mieli dodatkowe pieniądze na badania i rozwój, dlatego że Pomorzu grozi ta strategia średniego rozwoju, czyli wyczerpały się już inne elementy i inne czynniki rozwojowe i trzeba sięgnąć po innowacje.
Pani Jolanta Banach powiedziała, to są dobre zmiany. Ja chciałam powiedzieć, że to jest projekt ustawy, który ma ewentualnie te zmiany wprowadzić. I patrząc na rzeczywistość taką polityczną wokół, ale także nawiązując do tego, że ten projekt już może w innej formie, ale był, to czy nie jesteście zbyt dużymi optymistami, że to rozwiązanie wejdzie w życie? Że po pierwsze, znaczy, że większość parlamentarna to okej, że poprze, bo skoro to jest projekt rządowy, ale że prezydent taką ustawę przyjmie.
A tego nikt nie wie. Oczywiście, ale jak poseł Horała przekona pana prezydenta...
Pan poseł Horała przekona pana prezydenta?
No, najpierw muszę zobaczyć finalną treść tej ustawy, taką, jaką ona będzie przyjęta, bo...
No już jest.
Tak jak mówię, jest teraz na etapie rządowym. No teraz ona musi przejść całe procedowanie.
No to się może jeszcze zmienić, prawda?
Tak.
Ale rządowa
jest. Nie może pozmieniać, a bardzo często diabeł tkwi przysłowiowy w szczegółach. A czy jedna rzecz, która zawsze szkodziła tego rodzaju projektom i utrudniała zdobycie dla nich szerokiego poparcia, to sprzedawanie ich jako metody na przesuwanie jeszcze większych dodatkowych środków do największych i tak najbogatszych miast. I w tym kierunku bym naprawdę nie szedł, zwłaszcza, że po ostatniej reformie finansów samorządu przeprowadzonej przez ten rząd, która była w połączeniu z likwidacją programu inwestycji strategicznych takim gigantycznym antyjanośnikiem, znaczy zabrano przytłaczającej większości biednych i dano bardzo duże pieniądze dosłownie 7-8 największym miastom w Polsce.
A to nieprawda, panie pośle.
To jest prawda. Znaczy, jeżeli uwzględnimy, ile statystyczna gmina mogła pozyskiwała środków z Polskiego Ładu, a ile teraz dostała tego rzekomo...
Ja mogę przedstawić parę przykładów.
Ale zaraz najpierw poseł Chorała, a potem poseł... Mm-hmm. Tak, proszę.
Ja też mogę przedstawić małych gmin wiejskich, które pozyskały...
Konkretnie jakiej? Milionów. To proszę.
Na przykład, Liniewo, Lipusz, Nowa Karcina.
Ile z Polskiego Ładu, czy bez ładu, a ile teraz po reformie z automatu i nie decydują politycy, na co idą te pieniądze, tylko one są z automatu w budżecie, zarezerwowane na kolejne lata i można je planować
wtedy,
w ciągnionym rachunku.
Gminy miały po 20-30 milionów rocznie złotych ekstra. Sprawdzę. Na inwestycje.
Sprawdzę.
A teraz mają z tych
w kadencji 20-30.
a teraz tych dodatkowych udziałów w podatkach dochodowych to mają 2-3 miliony.
Panie pośle, ja sobie to sprawdzę.
Dobrze, to sobie potem sprawdzić. To wyjaśnicie. Natomiast...
Trzeba sprawdzić, proszę też porozmawiać z wójtami, burmistrzami.
A rozmawiam. Rozmawiam.
Że jedynym w naszym województwie tak zdecydowanie na plusie jest Gdynia i Gdańsk. Pewnie Sopot, pewnie Słupsk gdzieś na granicy, cała reszta samorządów straciła. Natomiast...
Nieprawda to jest. Znaczy, proszę nie wprowadzać w błąd.
Tylko żeby... takie są fakty. Tylko żeby nie poszło to tą drogą, że wracamy do modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego i po prostu tym największym, bogatym jeszcze dodamy kosztem mniejszym. Przy takiej narracji ta ustawa upadnie. Natomiast jeżeli będzie się odwoływać do takiego załatwiania właśnie takich podstawowych, ważnych dla ludzi spraw, jak chociażby wspomniana tu komunikacja. Nie tylko, że był bilet metropolitalny jako pewna ekstra opcja pewnej specyficznej formy biletu okresowego, ale żeby była jednolita taryfa, przede wszystkim jednolity bilet, żeby w Sopocie, prawda, nie trzeba było uważać, czy się wsiada do autobusu gdyńskiego.
Żeby nie być ofiarą tych żartów kabaretów, tak wiemy.
No tak, no to byłoby takie faktyczne usprawnienie i ulepszenie życia zwykłych ludzi i na to myślę, że byłaby powszechna zgoda.
Ale ja nie rozumiem, o czym pan mówi do końca, dlatego, że my nie mamy województwa, które rozwija się w sposób dyfuzyjny, raczej policentryczny. Proszę popatrzeć na to, że Pomorze, dzięki zintegrowanym inwestycjom terytorialnym, jest jedynym regionem, który ma swoją kolej. Mówię o Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Mówię o inwestycjach w małych miastach i wsiach, które z tego były finansowane. Także te, które dotyczą usług społecznych przeróżnych. Domów pomocy społecznej, klubów sąsiedzkich, rewitalizacji, remontów.
Szpitali.
Więc to dokładnie. To nie jest prawda. No nie można w ten sposób. Nie mamy do czynienia z sytuacją, w której metropolia wszystko wysysa, a reszta, czyli tak zwane obwarzanki, idą w ruinę. No, rzeczywiście proszę popatrzeć, na Węgrzech tak jest, ale nie w Polsce. I z tymi finansami samorządów po reformie też nie jest tak, jak mówi pan poseł, dlatego, że z Polskiego Ładu te wyrównawcze, tak zwane rekompensaty, one szły arbitralnie. Zmiana i reforma finansów polega na tym, aby wyeliminować ten model, w którym to polityk decyduje, czy subwencja wyrównawcza do kogoś trafia, czy nie. Reforma finansów jest naprawdę dosyć logiczna, czyli udział w dochodach, które podlegają opodatkowaniu, a nie w podatkach, co jakby uniezależnia te podatki od przyszłych zmian i do tego jest subwencja wyrównawcza.
Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna rzecz. Przynależność do metropolii nie jest obowiązkowa. O tym decydują wybrane w wyborach samorządowych władze i to one po zasięgnięciu opinii swoich wyborców decydują, czy do niej przystąpić, czy nie przystąpić. To jest kompletnie niezrozumiałe dla PiS-owców, bo oni chcieliby wszystko nakazywać z Warszawy, a tutaj mamy do czynienia z czymś absolutnie odwrotnym. Tutaj się integrują wobec tego projektu z własnej, nieprzymuszonej woli. Oceniwszy, czy to jest korzystne dla ich gminy, czy nie, poszczególne samorządy. To jest coś, co odpowiada wszystkim, którzy wierzą w samorząd.
Dobrze, i ostatnie,
wierzą
ostatnie
w wolność.
Zdanie Marcin Horała co do centralistycznych zapędów Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, no to oczywiście nieprawda. Te centralistyczne zapędy tak wyglądały, że mieliśmy właśnie takie programy jak Polski Ład, który podwoił nakłady inwestycyjne na inwestycyjne w samorządach. A teraz właśnie no, zostało to odwrócone. No, fajnie się mówi o udziale w dochodach podlegających opodatkowaniu, ale musimy sobie zdawać sprawę, że mamy w Polsce mnóstwo jednostek samorządu, które po prostu mają bardzo małą tą bazę podatkową.
Ale mamy subwencję wyrównującą. Panie pośle, nie arbitralną.
Nie, ja się zgodzę. Raz zgodzę się z panem posłem Horałą, mianowicie w tym, że za jakiś czas, myślę, że dobrze by było, gdybyśmy taką rozmowę rozpoczęli już niebawem, czeka nas poważna rozmowa o polskim samorządzie i można by tutaj mówić, i tu się zgadzam z panem posłem.
To temat bardzo
posłem.
Będzie szeroki.
Nie,
dobrze.
Ale jest bardzo, bardzo istotny, bo być
dobrze,
może jest ich
kończyć.
Za dużo.
Dobrze, Jolanta Banach,
przed wyborami. Mówił o tym profesor Kulesza,
żeby zachęty
i Patryk
wprowadzić.
Gabriel, tak. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Do
Metropolia
usłyszenia i do zobaczenia. Mówię
dziękuję
Michałowi.
Bardzo, do widzenia.
Dzięki, do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.
Szerokiej drogi.
Strefa politycznie kontrolowana.